Ta dzisiejsza Ewangelia rozgrywa się między dwoma zadziwieniami. Najpierw rodacy Jezusa, może nawet Jego bliscy, Jego krewni, rodzina są zdziwieni. Kim On tak naprawdę jest? Skąd w Nim taka mądrość? Skąd te cuda, których dokonuje? Ale kończy się ta Ewangelia zadziwieniem Jezusa. Skąd w Jego bliskich taka niewiara, że nie mógł żadnego cudu tam uczynić, bo w Niego nie uwierzyli? I trzeba nam dzisiaj się odnaleźć między tymi dwoma zadziwieniami i zapytać, które dotyczy nas. Czy to, które jakoś nas zachwyca Chrystusem, to zadziwienie i do czego ono nas prowadzi? Czy pytanie o to, czy Jezus jest zdziwiony naszą niewiarą? Tyle lat nas formuje, tyle lat karmi nas swoim słowem, tyle lat chodzimy do kościoła, a może dalej wciąż jesteśmy niewierzącymi. Ta Ewangelia, pierwszą rzecz, którą pokazuje, to to, że można się Jezusem zachwycać, można być naprawdę zadziwionym, ale to zadziwienie do niczego dalej nie prowadzi. Ono nie rodzi wiary. Ale myślę, że tak jest w życiu po prostu, że często przeżywamy taki moment, że coś nas zdziwiło. Stawiamy sobie takie pytanie, skąd to, dlaczego? Chcielibyśmy poznać odpowiedź, ale summa summarum bardzo szybko z tego rezygnujemy i zostajemy na tym poziomie zadziwienia, ale bez znalezienia odpowiedzi. Choć to będzie przykład banalny, ale z dnia dzisiejszego, którym mogę się podzielić. Byłem dzisiaj na 5. urodzinach mojej siostrzenicy. No oczywiście jadąc na urodziny, musiałem pomyśleć o prezencie dla niej. Rzecz jasna, nie mam zielonego pojęcia, co kupić 5-latce, a po drugie, nie mam pojęcia, co kupić 5-latce, która ma wszystko. No więc zadzwoniłem do mojej siostry, co potrzebuje Karolinka. Siostra mi powiedziała, matę wodną do pisania. Może jest ktoś w kościele, kto był tak samo zdziwiony jak ja, nie miałem zielonego pojęcia, co to jest. No ale wygooglałem, znalazłem. Mata została kupiona, Karolince dzisiaj wręczyłem. Była zachwycona, bo miała już kiedyś, ale się popsuła. Ta była dużo większa, to wujek był fajny, bo kupił większą niż była. No i pojawiło się we wszystkich nas pytanie. Jak to działa? Że wlewa się do takiego pisaczka wodę i pisze się po tym, no i się pisze. I widać to. Jak to działa? Wszyscy pytali, wszyscy zadali to pytanie. A nikomu się nawet nie chciało do wujka Google zaglądnąć i napisać, jak działa mata wodna. No i wróciłem do domu i generalnie po tym kazaniu prawdopodobnie dalej nie sprawdzę, jak działa mata wodna. No bo summa summarum, po co mi ta wiedza? Było zdziwienie, na moment fajnie, ale nie sprawdzę tego dalej, nie poszukam. I pewnie są miliony takich sytuacji, w których jesteśmy czymś zdziwieni, ale nie zrobimy kroku w kierunku znalezienia odpowiedzi, dlaczego, skąd to. Nie wystarczy Jezusem się zdziwić. Nie wystarczy Jezusem się zachwycić. Bo mieszkańcy Nazaretu to zrobili. Oni widzieli, że ma w sobie mądrość. Rozpoznali, że ma w sobie coś niezwykłego. Oni rozpoznali to, że robi cuda. To już jest naprawdę bardzo dużo. Ale potem stwierdzili, a to tylko no Jezus, ten, z którym chodziliśmy do szkoły, ten, z którym graliśmy w piłkę, no ten, no przecież znamy jego mamę, Marysię, znamy Józka, jego tatę, znamy jego kuzynów. Boże, no co może być dobrego? No Jezus, nic więcej. I mimo, że byli zadziwieni, to nie poszli dalej. Nie poszli dalej. Jak przeżyć zadziwienie, żeby ono poprowadziło dalej? Pewnie trzeba mieć trochę taką dociekliwą naturę. Trzeba być takim człowiekiem, który nie zadawala się stawianiem pytań, ale chce chociaż przynajmniej zbliżyć się do odpowiedzi. I że jak czegoś nie rozumie, to drąży i drąży. Taką naturę mamy jako dzieci. Większość dzieci ma coś takiego w sobie. A dlaczego? A skąd? A jak? I nie da się ich zbyć prostą odpowiedzią. Potem nam się jakoś wielu osobom dorosłym już taka natarczywość w poszukiwaniu odpowiedzi gdzieś ginie. Więc trzeba mieć w sobie coś takiego. Ale też w relacjach myślę, że najważniejsza jest po prostu miłość. Miłość jest tam, gdzie ja chcę szukać poznania tej osoby, którą kocham. Relacja kwitnie wtedy, kiedy dwoje ludzi jest siebie ciekawych. Kiedy ciągle chce siebie bardziej poznawać, chce poznać punkt widzenia drugiej osoby, chce jej posłuchać, chce zobaczyć, jak ona coś czuje, jak przeżywa, jak to widzi, jak rozumie. Natomiast relacja obumiera tam, gdzie już nie ma chęci poznawania, gdzie jesteśmy przekonani, że znamy drugą osobę na wylot i wszystko o niej wiemy. Ile małżeństw tak zwiędło w swojej relacji przez to, że już się nawet nie pytają, bo ja przecież i tak wiem, co on powie i co on pomyśli. Po co go będę pytać? Bo już doskonale wszystko wiem. Jak wszystko wiem, to nie szukam. A jak nie szukam, to nie poznaję. A jak nie poznaję, to nie odkryję tajemnicy, która tkwi w drugim człowieku, ale też w Chrystusie. Gdyby zechcieli w miłości próbować Go poznać, zrozumieć, Jego zapytać, skąd w Nim ta mądrość, zapytać Go o te cuda, zapytać, czy oni również mogą doświadczyć Jego mocy, to może by odkryli na własnej skórze, we własnym życiu, jak bardzo ich Chrystus kocha i jak wielką ma moc. Ale oni nie dali sobie tej szansy. A druga rzecz, która płynie z tej Ewangelii, to również takie pokazanie, że może tak jest, że prorok nie doznaje czci we własnej ojczyźnie. Choć pewnie każdy z nas by znalazł wiele argumentów za tym, że może trochę Pan Jezus przesadził, że jednak czasami tak jest, że doznaje się właśnie, szczególnie we własnym domu, we własnej ojczyźnie, jakiegoś wywyższenia. Pewnie wzięlibyśmy jakieś przykłady typu Karol Wojtyła w Wadowicach albo w ogóle w Polsce. Jak ważna to jest postać, prorok we własnym domu. Choć i tak wielu podkreśla, że my uwielbialiśmy klaskać na mszach z papieżem, ale niekoniecznie już wcielać w życie to, co mówił. Więc pewnie by się znaleźli krytycy, którzy by stwierdzili, że może i był otoczony czcią, ale czy był słuchany jako prorok, to już może zostać pytaniem retorycznym. Ale możemy użyć też przykładów nie takich religijnych, na przykład Adam Małysz w Wiśle. Że jednak jest coś takiego, że niektóre osoby znajdują jakieś uznanie, wyższość. I może znów tak jest, że są dwa sposoby zareagowania. Jeżeli ktoś z naszego domu, czy właśnie z naszej ojczyzny osiąga jakieś wielkie sukcesy, to trochę czujemy się tym dumni. Kto z nas nie lubi się chwalić polskimi sukcesami sportowymi? Tak? Każdy nagle się identyfikuje z Lewandowskim, każdy jest kibicem Igi Świątek teraz na Wimbledonie, nie? Każdy za siatkarzami. No w piłkę to wiemy, jak jest, więc nie ma się czym chwalić. Nie? Ale jakoś mamy coś takiego, że lubimy identyfikować się z sukcesami naszych. No i to jest dobre. I tak trzeba. Ale znowu, czasami jest tak, że jednak, jeżeli ktoś z naszych bliskich, może szczególnie w naszych rodzinach, osiąga jakiś sukces, jemu się lepiej powodzi, to uruchamia się w nas taka podejrzliwość, dystans, zazdrość, chęć jakiegoś zdeprecjonowania, podejrzliwość wobec tych osób. Że często tak jest, że właśnie wobec tych najbliższych odrzucamy ich, bo oni mają lepiej, bo im się lepiej powodzi, bo oni osiągnęli jakiś sukces. Więc są trochę dwie reakcje. Trochę dwie reakcje na takie wywyższenie. No i z Jezusem też tak mogło być w Nazarecie. No mógł przyjść do Nazaretu i mogli powiedzieć: ojejku, ale ty się rozwinąłeś, skąd taka mądrość w ogóle, ale ty masz, człowieku, wiedzę. Mogli mu powiedzieć: ale fajnie, masz już uczniów, wychodziłeś z Nazaretu, byłeś sam, a teraz masz już uczniów. Mogli się nim ucieszyć, jego sukcesem, tym, że w Jezusie się dzieje coś niezwykłego. A oni go odrzucili, a oni go zdeprecjonowali. Nie zauważyli nic więcej w nim. Więc to jest takie zaproszenie do tego, żeby sukcesem innej osoby, jakimś dobrem, które się dokonuje w życiu innej osoby, umieć się ucieszyć. Przeżyć to jako swoją własną wartość. I nie chodzi tu tylko o Chrystusa, w ogóle. Też w naszych relacjach, w rodzinach, wśród znajomych. Nie wiem, czy oglądaliście, jest taki bardzo piękny film pod tytułem Amadeusz. Jak tytuł wskazuje, opowiada o Amadeuszu Mozarcie. I on jest opowiadany z perspektywy innego genialnego kompozytora tamtego czasu, który komponował na dworze cesarskim w Wiedniu, Antoniego Salieriego. Salieri był geniuszem ale ten geniusz był odkrywany do tego momentu, dopóki się nie pojawił Mozart. Nagle w blasku geniuszu Mozarta on wszedł gdzieś tam na drugi, zszedł na drugi plan. Został postawiony w cieniu. I jest taki bardzo wymowny moment tego filmu. Na ile to jest prawda historyczna, to nie umiem powiedzieć, ale jest taki moment, że Salieri ściąga krzyż ze ściany, wrzuca ten krzyż do ognia i mówi: nigdy ci tego nie wybaczę. Od dzisiaj jesteśmy nieprzyjaciółmi, Boże. Bo twoim wcieleniem w tym świecie, takim geniuszem, taki talent dałeś takiemu łajdakowi jak Mozart, który nie umie tego nawet docenić, który prowadzi niemoralny tryb życia, który prowadzi taki właśnie hulaszczy tryb życia. I Salieri nie może tego Bogu wybaczyć. Dlaczego? Bo nie umiał przyjąć Mozarta jako dar dla siebie. Nie umiał się ucieszyć tym, że jest ktoś, kto jest takim geniuszem i może posłuchać jego muzyki. Nie umiał zobaczyć, że przy Mozarcie może się wiele nauczyć i rozwinąć. Nie umie zobaczyć, że dostał zdrową konkurencję, która zawsze prowadzi do rozwoju. Przeżył tylko to, co stracił. Zatrzymał się tylko na tym, czego nie ma. A nie zobaczył, jaki dar Pan Bóg postawił obok niego. Jeżeli będziemy gotowi patrzeć na sukces, na dobro w życiu innych ludzi z takim zachwytem, będziemy umieli się tym ucieszyć, to może się okazać, że to my na tym najwięcej zyskamy. Bo popatrzcie, kto stracił w Nazarecie, nie rozpoznając w Jezusie nikogo więcej, jak tylko zwykłego człowieka? Nie Jezus na tym stracił. Nie Jego uczniowie, bo oni zobaczyli cuda gdzie indziej. Stracili na tym tylko mieszkańcy Nazaretu, bo przez ich niewiarę nie mógł tam uczynić żadnego cudu, chociaż bardzo chciał. Jeżeli nasze serce jest zamknięte, jeżeli jest gotowe tylko porównywać się, deprecjonować sukcesy innych, to wtedy może się okazać, że to my najwięcej na tym stracimy. Bo otwartość na dobro innych okazuje się, że jest otwartością na dobro w moim własnym życiu. Amen.